Dzień dobry, Jolanta Kowalewska, kawiarenka polityczna, dzisiaj ponownie niepolityczna, bo nie może być inaczej, gdy fala wezbraniowa płynie już przez zachodniopomorski odcinek Odry, woda przekracza stany alarmowe. Przypomnę najważniejsze komunikaty, które dotyczą mieszkańców regionu. Jest zakaz wędkowania i żeglowania na Odrze, nie wolno spożywać ryb z Odry, nie wolno wody z Odry wykorzystywać do pojenia zwierząt. Jest również cały czas zakaz chodzenia po wałach przeciwpowodziowych. Obowiązuje również zakaz latania dronami nad lustrem wody. W studiu są z nami dzisiaj pan Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Dzień dobry.
Oraz pan Przemysław Janusz, zarząd zachodniopomorskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
Dzień dobry.
Czy udało nam się już połączyć z wojewodą zachodniopomorskim?
Tak, jestem już gotowy.
Czyli przy telefonie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski tuż po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jaki jest najważniejszy komunikat na dzisiaj?
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam dzisiaj dobre wiadomości. To jest już trzecia noc, kiedy fala wezbraniowa czy fala powodziowa, popularnie zwana, jest na naszym terenie. Wiadomości są na tyle dobrze, że w Kaleńsku i w Chlewicach, czyli dalej na południe położonych miejscowościach, poziom wody już spada, o 10 cm spadł od maksymalnego. W Gozdowicach, czyli w następnej miejscowości, osiągnęła maksimum woda i dzisiaj w nocy też zacznie spadać. W Bielinku jeszcze się podniesie kilka centymetrów i zacznie opadać we wtorek. Jeżeli chodzi o Widuchową, Gryfino i Szczecin, spodziewamy się stanów alarmowych lub nawet międzyalarmowymi ostrzegawczymi. No ale w Szczecinie i w Gryfinie spodziewamy się, że to będzie dopiero środa, czwartek, bo cały czas ta fala jest wypłaszczana, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością, i jeżeli nie będziemy mieli północnego wiatru, mocnego północnego wiatru i nie nastąpi cofka, powinniśmy te trudne momenty przeżyć na taką, powiedzmy, suchą stopą. Mieliśmy dzisiaj 3 podtopienia po sesji, to w Bielinku i w Starej Rudnicy, ale woda nie dostała się do domów, jest tam możliwość zalania piwnicy. Wszystkie te osoby są zaopiekowane, bezpieczne, w stałym kontakcie. Osobiście rozmawiałem z jedną z tych osób. Są bezpieczne i tak jak powiedziałem, zabezpieczenia tych posesji są wykonane.
Mieliśmy Czy tam była ewakuacja?
Nie, absolutnie nie. Osoby są w domu, poziom wody nawet nie doszedł do poziomu podłóg, także nie. Ludzie mieszkają. Po prostu są podtopione podwórka, więc tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, osoby nie zostały ewakuowane. Mieliśmy taki drobny przeciek wału w Piaskach, to jest nowy wał. Zabezpieczono ten przeciek, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało jeszcze dodatkowo 3 pompy dla bezpieczeństwa, żeby tam OSP mogło spokojnie wypompowywać wodę taką z ewentualnych opadów oraz z tego drobnego przecieku. Też nie ma tam żadnej sytuacji wyjątkowej. Na stałe teraz zadysponowanych jest na dzisiaj 200 żołnierzy WOT-u, 300 strażaków. Mieliśmy takie około 30 zdarzeń dotyczących kontroli, umocnienia wałów, odpompowywania wody, więc tu wszystko jest zorganizowane. Mamy 14 łodzi policyjnych, 2 śmigłowce. Z informacji ważnych, sanepid rozpoczął chlorowanie wodociągów. To też działanie absolutnie prewencyjne w Ognicy i w Wielinku. Na jeziorze Dąbie zabezpieczamy groble przy ogródkach działkowych, też absolutnie prewencyjnie. Także spokojnie, pracowicie. Dzisiaj, tak jak codziennie, odbył się sztab kryzysowy i to są wszystkie wiadomości i wszystkie, jak widzimy, są bardzo, bardzo optymistyczne i korzystne.
A na ile woda, która we wtorek lub w środę, czy nawet w czwartek dotrze do Szczecina, będzie stanowiła zagrożenie? Co mówią
prognozy?
No właśnie
prognozy? Tu modele hydrologiczne jeszcze takich dokładnych wskazań nie ma. Dopiero Widuchowe wiemy, Widuchowa jak będzie wyglądała i tam powinno być tylko 10 cm powyżej stanu alarmowego, co nie powinno w żadnym stopniu zagrozić mieszkańcom. Środa, czwartek w Szczecin, ale Z tych modeli, które są teraz, wynika, że ta woda powinna być między ostrzegawczymi alarmowymi, czyli być może, powtarzam, być może, jeżeli nie zmieni się prognoza z wiatrami, być może w Szczecinie będziemy nawet na granicy albo poniżej alarmowych, no co już nie muszę tłumaczyć, że w ogóle nic nie powinno nam tu zagrażać. Tą informacją, którą zawsze powtarzam, jest to, że ta woda będzie długo u nas, około tygodnia, będzie po 3-4 dniach spadać, ale będzie dalej w stanach wysokich. Jedyny problem to są ewentualne rozmaczanie wałów i nic więcej nam nie grozi.
Podczas piątkowego briefingu mówił pan o tym, że woda Odry jest niebezpieczna, mówiąc o zakazie spożywania ryb z Odry, czy też o zakazie pojenia zwierząt tą wodą. Co to oznacza, że woda jest niebezpieczna?
To znaczy, że nie znamy dokładnie jej składów. Rekomendacje i Wód Polskich, i Inspekcji Sanitarnej, również Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wskazała, żeby prewencyjnie, ponieważ ta woda przepłynęła przez kawał Polski i ze sobą zabierała wszystko, co po drodze, również szamba, również oczyszczalnie ścieków. Nie znamy jej dokładnego składu, dlatego prewencyjnie wprowadzony jest zakaz pojenia, podlewania, użytkowania tej wody, wędkowania, jak wiemy, dlatego że no, absolutnie prewencyjnie, dlatego że no, ten skład wody na pewno nie jest idealny i czysty. Stąd ten zakaz i stąd te działania.
A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Wyspę Pucką? Bo tutaj Wyspa Pucka ma szczególne położenie.
Tak, wiemy, że to jest miejsce, gdzie jest nawet w niektórych miejscach na depresji. Byłem tam osobiście 2 dni temu, rozmawiałem z szefową Rady Osiedla. Oni są przygotowani, oni mają często takie zdarzenia, są poukładane worki. Jeżeli te prognozy się sprawdzą, o których mówiłem, i stan wody będzie poniżej nawet alarmowego w Szczecinie, to Wyspa Pucka jest bezpieczna, ale powtarzam, nie zasypiamy gruszek w popiele, cały czas sprawdzamy stany wody. Co godzinę jest tam też kontrola, jest również taki społeczny komitet, który pilnuje tego, także na razie wygląda na to, że nic nie powinno się na Wyspie Puckiej wydarzyć.
I tym komunikatem dotyczącym Wyspy Puckiej kończę rozmowę z wojewodą zachodniopomorskim. Bardzo dziękuję za udział w programie.
Dziękuję serdecznie, do widzenia, miłego dnia.
A my przechodzimy do działań służb na terenie Szczecina. Ten stan ostrzegawczy cały czas jest. Pan Franciszek Goliński, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Jak wyglądają wasze przygotowania?
Nasze przygotowania skupiają się głównie na rozpoznaniu miejsc, do których może dotrzeć woda. Ten stan ostrzegawczy czy stan alarmowy. Zostały poczynione analizy, gdzie ta woda powodziowa, nawet te powodzie tak zwane stuletnie, gdzie może stanowić ona zagrożenie, które obiekty mieszkalne mogłyby stanowić jakieś, być zalane, jak i również obiekty strategiczne z punktu widzenia, czy to oczyszczalnia ścieków w Podjuchach, czy również ta Wyspa Pucka, która była już wspomniana. Strażacy praktycznie codziennie udają się na monitoring obwałowań. Były przygotowane worki z piaskiem w zeszłym tygodniu jakby przez zarządzanie kryzysowe miasta. Te worki z piaskiem zostały rozdystrybuowane dla mieszkańców. Były budowane obwałowania wokół budynków mieszkalnych przy ulicy Przestrzennej, jak i również w dniu wczorajszym w pobliżu rzeki Chełszcząca była naprawiana grobla. Te działania są praktycznie codziennie powtarzane, tak zwane z monitoringiem. W dniu wczorajszym nad Szczecinę latał Black Hawk. On był spowodowany właśnie tym, że był monitoring obwałowań, monitoring rzeki, rozpoznanie takie operacyjne z podejmowania worków, big bagów do ewentualnego uszczelniania wałów czy wycich powodziowych, gdyby doszło do ich przerwania. Strażacy wspólnie z pilotami właśnie przećwiczyli te założenia.
Bo wcześniej państwo ćwiczyli?
Black Hawki są to nowe maszyny, które są w policji. Dlatego to były takie działania zgrywające, tak aby to przećwiczyć, tak abyśmy mieli to już w 100% przygotowane trasy przelotu tego śmigłowca, podejmowania tych worków z Big Bagiem, więc to był moment taki sprawdzający ostatecznie, jak te procedury będą działały w praktyce.
Czy macie wyznaczone takie miejsca w Szczecinie, gdzie do przerwania tego wału może dojść?
Monitorujemy tak naprawdę 3 miejsca, gdzie są wały przeciwpowodziowe. Mówimy tutaj o Wyspie Puckiej, mówimy tutaj też o terenie wokół Wiskordu, jak i wokół oczyszczalni ścieków. To są 3 takie najważniejsze wały przeciwpowodziowe, które mamy i monitorujemy. Też jest w okolicach jeziora Dąbie, tam też występują wały przeciwpowodziowe. To już jest powiat goleniowski, jak i również na granicy powiatu szczecińskiego i polickiego. Tam też są wały przeciwpowodziowe. Te miejsca są monitorowane. Wały przeciwpowodziowe z zapewnień Wód Polskich w Szczecinie są bardzo stabilne i mają rdzeń, który jest wzmacniany, więc nie przewidujemy, żeby doszło.
I to dotyczy wszystkich wałów?
Do tych wałów, które są na terenie Szczecina. Taką mamy informację, że one są bardzo, bardzo jakby bezpieczne. Tak.
A co by się stało, gdyby doszło do przerwania wału wokół oczyszczalni ścieków?
Trudno mi jakby powiedzieć, co by mogło się tam tak naprawdę stać. Nie zakładamy. Jesteśmy po prostu po to przygotowani z te worki z Big Bagami, aby od razu przystąpić do działań, tak aby ten śmigłowiec mógł od razu dolecieć na miejsce. Oczywiście zanim dojdzie do przerwania, najpierw jest swego rodzaju przesiąkanie tego wału. Dlatego jest ten monitoring wałów przeciwpowodziowych, aby je umocnić. Wyrwa to już jest jakby jeden z etapów, który gdzieś tam może nastąpić w wyniku tego przesiąkania.
Tu wojewoda zachodniopomorski mówił, że w całym regionie w gotowości jest 300 strażaków, a w Szczecinie?
W Szczecinie na co dzień mamy w służbie 56 strażaków. Jest przygotowany rozkaz w przypadku takiej konieczności uruchomienia zmiany systemu pracy z 24-godzinnego, tak aby ci strażacy mogli pracować na 2 zmiany, a nie na 3 jak dotychczas, więc tych strażaków mielibyśmy na miejscu Państwowej Straży Pożarnej około 80-90 w zależności od potrzeb. Dysponujemy również strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Śmiernica, gdzie mamy tam przeszkolonych 30 strażaków, druhów. Oprócz tego, co mamy w zasobach Straży Pożarnej Szczecińskiej, tak, jeszcze mamy Stowarzyszenie OSP Gryf, które też mają strażaków przeszkolonych. Też możemy się nimi posiłkować. Możemy również wystąpić do komendanta wojewódzkiego o potrzebę zadysponowania dodatkowych sił z całego województwa. Wtedy są uruchamiane mechanizmy kompanii specjalnych, odwodów wojewódzkich, jak i centralnych. Nasi strażacy byli również dysponowani na południe Polski w tym roku. W początkowej fazie działań przeciwpowodziowych udał się na miejsce m.in. kontener powodziowy, pomp szlamowych, który jest przystosowany właśnie do tego typu działań. Więc tak jak my byliśmy na południu Polski, tak również strażacy z innych części Polski mogą do nas przyjechać i nas pomóc.
To już wiemy, że gdyby co, będzie pomoc ze strony Straży Pożarnej, także z innych regionów Polski. I jak w tej chwili przygotowania wyglądają w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym?
Jeśli chodzi o nasze siły i środki, które były zadysponowane na południe kraju, te wszystkie jednostki już wróciły do swoich jednostek macierzystych, zdezynfekowały sprzęt i są gotowe do działań na terenie województwa zachodniopomorskiego. My jako szczecińskie WOPR dodatkowo od 19 września wspólnie z Policją Wodną z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzimy regularne patrole wzdłuż wałów rzeki Odry. Celem tej akcji jest monitorowanie stanów, czyli to, o czym rozmawialiśmy z panem wojewodą, czy te wały będą przesiąkały i ewentualne szybkie znalezienie takiego miejsca, tak aby Państwowa Straż Pożarna mogła tymi Big Bagami te wały uszczelniać.
Czy do tej pory udało wam się znaleźć takie miejsce?
Na szczęście nie i liczymy na to, że tak zostanie. Te patrole też mają na celu informowanie mieszkańców, którzy znajdują się w pobliżu wałów, o tym, aby na te wały nie wchodzić.
Również, czy wchodzą mimo zakazu?
Na ten moment my nie posiadamy takich informacji i tutaj wydaje nam się, że mieszkańcy wzięli sobie do serca apel i na te wały nie wchodzą. Informujemy też żeglarzy i wędkarzy, którzy amatorsko łowią ryby, o tym, że uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podjęta została decyzja o tym, aby nie wędkować amatorsko w obwodach rybackich, to są obwody numer 3, 4 i 5 oraz jezioro portowe w okolicach Wyspy Puckiej.
I jak mieszkańcy do tego zakazu się dostosowują?
Dostosowują się i tutaj faktycznie te apele są wysłuchane. Należy pamiętać o tym, że ten zakaz został wprowadzony po to, aby prewencyjnie zapobiegać zdarzeniom na wodzie. I jeżeli mówimy o żegludze amatorskiej na Odrze, ona została zakazana ze względu na to, że tą wodą, która spływa z południa, bardzo często niesione są różne elementy drewniane, kłody. I w przypadku, kiedy jednostka pływająca zostałaby uderzona taką kłodą, może dojść do naprawdę poważnego zdarzenia. I tutaj taki przykład z południa, gdzie nasi ratownicy przejeżdżając przez... Kiedyś to była droga, a w momencie, kiedy oni przejeżdżali, to była już rzeka. Jeden z samochodów został uderzony taką kłodą i na szczęście ta kłoda nie była na tyle duża, aby ten samochód zepchnąć, ale możemy sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby ta kłoda była większa, więc te apele są na pewno bardzo przemyślane i mają na celu zapobieganie zdarzeniom na wodzie.
A wiem, że macie również pilnować tego, żeby zwykli mieszkańcy nie korzystali teraz w tym trudnym okresie z dronów i jak to wygląda?
Tak, został również wprowadzony zakaz latania dronem i na całym odcinku rzeki w województwie zachodniopomorskim. Ten zakaz jest wprowadzony ze względu głównie na to, że to, o czym mówił pan Franciszek, nad naszym niebem szczecińskim lata Black Hawk i on ma tutaj priorytetowe zadania, więc ten zakaz jest jakby zrozumiały. Dodatkowo służby Państwowa Straż Pożarna, jak i my jako WOPR posiadamy drony z kamerami termowizyjnymi i co zostało udowodnione już na południu, że kamery termowizyjne w powietrzu również są w stanie wskazywać miejsca na wałach, miejsca, które przeciekają, czyli kamera termowizyjna widzi tą wodę, która przez wał przelatuje i jesteśmy w stanie takimi dronami z kamerą termowizyjną szybko lokalizować i wskazywać miejsca, w które te big bagi czy worki z piaskiem powinny być układane, tak aby ten wał uszczelniać.
A czy byli tacy amatorzy fotografii, którzy jednak mimo zakazu postanowili te swoje drony wykorzystać?
Ja na ten moment nie mam takich informacji. Wiem jedynie, że do tych działań antydronowych została zadysponowana grupa antydronowa z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Jest to grupa, która posiada odpowiedni sprzęt do tego, aby takie drony namierzać i namierzać również operatorów i te drony sprowadzać na ziemię.
I tutaj przejdę do pytania do pana Franciszka Golińskiego ze Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już o Wyspie Puckiej, o tym, że tam jest szczególny teren, bo tam jest również teren torfowy i wy jako Straż Pożarna uważacie, że jaki tam może być najsłabszy punkt?
Wyspa Pucka na co dzień ma dwie pompy, która wypompowuje tą wodę, która się gromadzi. Zwłaszcza jak są podwyższone stany, ten poziom wód gruntowych się podnosi. Więc może też dochodzić do tego, że tej więcej wody się gdzieś tam znajdzie. I są te dwie pompy, które wypompowują tą wodę tak naprawdę na bieżąco. Czy to jeżeli mówimy w normalnym funkcjonowaniu, kiedy mamy wiatr niekorzystny i jest tej wody po prostu przekroczony stan ostrzegawczy, już nawet pomijając powódź. Więc te pompy działają i wypompowują tą wodę. W racji tego, że mamy tą falę, która idzie z południa Polski, możliwe jest też, że ta woda, która się zgromadzi od strony Odry, może powodować tak zwane przesiąki. Czyli wał przeciwpowodziowy będzie nadal szczelny, nie będzie jakby uszkodzenia korony wału, nie będzie jakichś takich widocznych oznak, a woda i tak się będzie pojawiała. Będzie się
I podnosił, co wtedy może się wydarzyć?
Będzie się podnosił poziom wód gruntowych. I jest przygotowane, że gdyby te pompy, które są na terenie Wyspy Puckiej, nie dawały rady, będzie wtedy zadysponowane dodatkowe pompy, które ma Straż Pożarna, jak i również z tego, co dostałem informację, na zarządzaniu kryzysowym był poruszony ten temat. Mogą być również przekazane te pompy z zarządzania kryzysowego wojewódzkiego, tak aby tą wodę wypompowywać na bieżąco, która się będzie gromadziła. To są takie działania, które będą najważniejsze. Jeżeli to nie zadziała, to jest przygotowany kolejny wariant, czyli ewakuacja mieszkańców, tak?
To do ewakuacji mieszkańców jeszcze wrócimy, bo ja mam właśnie teraz przy telefonie panią Ewę Dudar, starosta Gryfiński. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Halo. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
A rozmawiam z panią, bo to na pani terenie no najwięcej miejscowości jest wymienionych, że tam mogą być podtopienia i stan jest ostrzegawczy. Jak to w tej chwili wygląda? Bo jak wczoraj rozmawiałyśmy, to mówiła pani, że od rana objeżdża miejscowości.
Tak. Już ta fala dotarła do powiatu gryfińskiego. Ja w tej chwili jestem tu w terenie, gdzieś gmina Sedynia ponownie. Wczoraj byłam w gminie Mieszkowice. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że sytuacja w gminie Mieszkowice jest pod kontrolą i tam się już ten szczyt fali przetacza. Jest tutaj jakby taka sytuacja pod zdecydowaną kontrolą. Natomiast jesteśmy w tej chwili w gminie Sedynia. Od doby się sytuacja stabilizuje, natomiast to będzie tak do 1 października tutaj trwało. Ta fala przepływa, te dwie gminy powiatu gryfińskiego są akurat w tej chwili w stanach, które tutaj wymagają współpracy służb i działania. I ta fala oczywiście zwalnia.
Kiedy wy jako służby, kiedy wy jako samorządowcy będziecie mogli odetchnąć?
Oj, ten czas to trudny jest do przewidzenia, ponieważ myślę, że to będzie jeszcze trwało, ale koło środy myślę, że to będzie już taki moment takiego, może już takiej wiedzy konkretnej, co się zadziało na terenie akurat mojego powiatu. Natomiast tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Od środy się spodziewamy tutaj cofki i ona może trochę zatrzymać tą falę na dłużej. Dlatego też ja myślę, że tydzień, dwa na pewno będziemy tutaj w gotowości do działania. Wszystkie służby, zarówno samorządowe, jak i wsparcie już tutaj służb specjalistycznych.
A jak słyszymy i widzimy, no ta woda dostarcza już na zachodniopomorskie tereny wiele nieczystości. Są to nie tylko jakieś kłody drewna, ale również elementy plastikowe, niewykluczone, że płyną tutaj również ścieki, czy też no, nieczystości z innych terenów. I jak tutaj działają służby sanitarne?
To prawda. Oczywiście spodziewamy się tutaj różnych sytuacji. Służby działają tutaj we współpracy z informacjami do mieszkańców. Tutaj przede wszystkim sanepid działania informacyjne już przeprowadził na terenie naszego powiatu. Są też prowadzone szczepienia dla strażaków, bo to musimy o to również zadbać.
Mówimy tu o szczepieniach, przepraszam, że przerwę, mówimy o szczepieniach przeciwko tężcowi.
Tężec i wątrobowe WZW typu A.
Mieszkańcy tak, nie tak, muszą tak, się szczepić.
Każdy jest wybór każdego, natomiast ja mówię o tych działaniach skierowanych w stosunku do służb, które są na pierwszej linii. To jest bezpośrednio, mają bezpośredni kontakt z dostępem do wody. Na tą chwilę ja tu jestem w terenie i tak nie obserwuję jakichś szczególnych tutaj zmian. Natomiast rozmawiając z burmistrzem Sedyni, mówi, że zaczyna być trochę czuć inny zapach tej wody i ta woda jest coraz bardziej mętna niż była wcześniej. Także myślę, że to wszystko po prostu dopiero spływa. Trzeba zachować ostrożność, stąd też alerty. Należy zwracać na nie szczególną uwagę. Chodzi o podchodzenie do wody, nie wiem, wkładanie rąk do wody. Absolutnie łowienie ryb nie wchodzi w grę. Jest zakaz, wydany już był zakaz tutaj łowienia. Także trzeba się dostosowywać w tej chwili do tych komunikatów, bo tak jak mówię, to jest woda, która spływa już od dłuższego czasu i należy tutaj przestrzegać zakazu korzystania z wód Odry. I dotyczy on tak naprawdę i wchodzenia, i pojenia zwierząt, i podlewania, i jedzenia ryb, jak też picia wody. Nie wiem, czy taki śmiałek by się odnalazł, ale to różnie może być.
No myślę, że chyba by się taki śmiałek nie odnalazł, ale tak jak pani zaznaczyła, różnie to może być. Jak rozmawiałyśmy...
Widziałam, przepraszam pani redaktor, ja widziałam, jak mieliśmy akcję ryba i wchodzili ludzie i kąpali się w tej wodzie, a tak naprawdę wtedy jeszcze nie wiadomo było, co jest przyczyną, że te ryby tak masowo były śnięte, a widziałam, jak nad Odrą ludzie się po prostu kąpali, więc jakby nic mnie nie zdziwi.
Tu pani wspomniała o akcji ryba, a ja przypomnę, że tydzień temu rozmawiałyśmy o tym, że niewykluczone, że będzie musiała zostać przeprowadzona akcja ewakuacji mieszkańców DPS-u w Dębcach. Dobrze pamiętam nazwę miejscowości?
Tak, rozmawiałyśmy o ewentualności i o tym, jak służby się do tego przygotowują. Natomiast
czy ta ewakuacja będzie konieczna? Jak to
powiem
wygląda?
Tak, ja już wtedy mówiłam, że ja już wtedy zwracałam uwagę na to, że rzędne budynku DPS-u są po prostu bezpieczne, one są grubo powyżej rzędnych zalewowych. Natomiast prognoza dla Gryfina może być na poziomie stanów ostrzegawczych, czyli obecnie jest w stanach tutaj takich, które nie przewiduje się po prostu takiego zagrożenia, ale tak jak podkreślałam tydzień temu, podkreślę to i teraz, z wielką ostrożnością podchodzimy do tych informacji, dlatego że spodziewany jest środa, czwartek, piątek wiatr, który będzie wiatrem cofkowym. No i może trochę nam tą falę, może nie za wiele namieszać, ale na pewno zatrzymać. No tu bym też nie przesądzała, na wszystkie czynniki patrzymy z ostrożnością. Ja tutaj muszę podkreślić współpracę wszystkich służb w tym zakresie i spotkania, które odbywają się codziennie, sztabowo, wspólnie u wojewody, które tutaj omawiane są szczegóły i staramy się na to reagować. Natomiast nie można wykluczyć różnych rzeczy, które są nieprzewidywalne. My jesteśmy przygotowani na tą ewentualność.
I na terenie powiatu gryfińskiego już wcześniej były wyznaczone konkretne gospodarstwa, które mogą być zalane, czy też podtopione, raczej podtopione. I jak tu państwo utrzymują kontakt z mieszkańcami?
To prowadzą gminy i gminne zarządzania kryzysowe. Ja oczywiście robiłam objazd taki weryfikujący, jak to wygląda w terenie, więc budynki są zabezpieczone. Zabezpieczone są workami z piaskiem, z folią dodatkową, różnego rodzaju są też rękawy, które są przy drogach rozłożone. Są też kontrole OSP i WOT-ów nieustanne, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać każdą obawę, ewentualność i to się dzieje, to potwierdzam, bo wczoraj to też mieszkańcy w rozmowach ze mną potwierdzali, więc jakby tutaj sytuacja wygląda na tą chwilę, że komunikacja, a to ważne, między służbami a mieszkańcami jest prawidłowa, no oby tylko nic nas nie zaskoczyło. Z wielką ostrożnością tu podchodzę do wszelkich słów, które wypowiadam i ja, i moi pracownicy.
I tym pani zdaniem, oby nic nas nie zaskoczyło, kończę rozmowę z panią Ewą Dudar, starostą gryfińskim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
A my w studio wracamy do rozmowy z panem Franciszkiem Golińskim, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, bo rozmawialiśmy, że ćwiczony jest również wariant ewakuacji mieszkańców Wyspy Puckiej. Tam mieszka bardzo dużo osób starszych, bardzo dużo osób niepełnosprawnych. Byłam również na tej wyspie. Tam jest grupa mieszkańców, która informuje nam, w mieście żyje się trudno ze względu na schody, pokonywanie różnych barier. Na stałe dlatego przenieśliśmy się na Wyspę Pucką i będzie nam bardzo trudno wrócić do swoich mieszkań. Czy właśnie macie opracowany taki plan ewakuacji w związku z tym, że tam jest duża grupa tych osób starszych i osób, które mają problemy z poruszaniem się?
Strażacy byli w terenie, rozpoznali tą Wyspę Pucką dotyczącą właśnie możliwości podjęcia działań ewakuacyjnych. Oczywiście ta ewakuacja nie będzie przeprowadzona stricte przez strażaków. My będziemy wspierać te działania ewakuacyjne, które zorganizuje zarządzanie kryzysowe miasta. Mówię, ta ewakuacja to jest tak naprawdę jakiś jeden z kolejnych etapów, który mógłby się wydarzyć. Dlatego przygotowujemy się pod to, jakie mamy prognozy powodziowe. Z tych, które dotychczas mamy, nie powinno takie nastąpić zdarzenie. Liczba mieszkańców, która tam jest zameldowana, to jest około 300, a liczba mieszkańców, która tam przebywa, z tych informacji, które pozyskaliśmy, jest ich o wiele więcej. Więc naprawdę wolelibyśmy uchronić tą Wyspę Pucką.
No tu Rada Osiedla mówi, że mieszka nawet 5000 osób.
Tak, więc to jest ogromna ilość, którą trzeba było, dlatego wolimy podjąć wszelkie działania, aby nie musiała być konieczna ta ewakuacja. Tak? Dlatego jest tam też właśnie monitoring tych wałów. W razie gdyby tej wody było za dużo, mówię, przerwanie wałów, wtedy dorzucamy pompy, tak aby tą wodę całą wypompować z tego terenu, która by nam mogła zagrażać, tak? Więc to jest, ta ewakuacja to jest po prostu rzecz, którą naprawdę zakładamy jako ostateczność. Były sprawdzone dojazdy do Wyspy Puckiej, bo tak naprawdę mamy tylko dwa dojazdy dla mieszkańców, czy to od strony Dziewoklicza, czy to od strony tutaj ulicy Gdańskiej. Więc mówię, podejmujemy te działania tak, aby to rozpoznać, jakie kierunki ewakuacji i ewentualnie, gdyby to było w ogóle konieczne, tak, aby podjąć te budynki, które są najbliżej tych też przepompowni, bo część budynków jest przed obwałowaniem.
To są te budynki przy stanie wędkarskiej.
Dwie przystanie tam są, więc tam strażacy byli na miejscu, rozmawiali z tymi mieszkańcami, więc staramy się mieć to wszystko zewidencjonowane tak, aby najpierw podejmować ewakuację tych osób, które są najbliżej. Więc nadal te działania jakby prewencyjne nasze są. Gdyby trzeba było wdrożyć procedurę ewakuacji, to na pewno będziemy do tego przygotowani.
I na razie na temacie Wyspy Puckiej kończymy. Chwilowo zaznaczam, bo przy telefonie jest pan Tomasz Kubiak, na co dzień znany państwu jako rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A rozmawiamy dlatego, że był pan w Stroniu Śląskim, służbowo jako strażak, a przypomnę, że to tam 2 tygodnie temu żywioł zniszczył prawie całe miasto. Uderzenie fal było tak mocne, że niszczyło ściany domów i zamieniały je w sterty gruzu. Ludzie chronili się na dachach domów, była konieczna ewakuacja. Pan tam, wiem, że pojechał 19 września.
Tak, dokładnie, zostałem zadysponowany do wsparcia sztabu kryzysowego w Stronie Śląskim, pana pełnomocnika. 19 września byłem już na miejscu.
I zderzenie z tą rzeczywistością?
Bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale mając świadomość zadania, jakie zostało powierzone, to tak naprawdę odczułem ten ciężar dopiero wyjeżdżając i gdy zasiadłem w domu na fotelu, to wszystko wróciło i można było spokojnie przemyśleć, bo tam były do wykonania konkretne zadania i były wykonane.
Czyli jakie konkretne zadania tam wykonywali właśnie strażacy, gdy był pan na miejscu?
Głównym zadaniem strażaków była kwestia pomocy mieszkańcom, uporządkowania, zabezpieczenia tych wszystkich zniszczonych budynków, pomoc inspektorom nadzoru budowlanego w dostępie do tych budynków, żeby je ocenić. Moim zadaniem była kwestia informacyjna, jak już pomagałem tutaj z ramienia swojego wykształcenia w opiece przedszpitalnej, opiece medycznej, żeby to wszystko zorganizować w tym mieście razem z panią koordynatorą krajową na polecenie komendanta głównego i pełnomocnika rządu do spraw zarządzania kryzysowego w Stronie Śląskim i Lądku Zdroju.
Jak sobie w tym wszystkim radzili mieszkańcy?
Tak naprawdę mieszkańcy byli pod olbrzymim wrażeniem możliwości, jakie tworzy państwo, rozpoczynając współpracę z innymi służbami, ponieważ 19 przyjechałem i w wielu miejscach drogi były pozrywane nieprzejezdne, a 21 tymi drogami już chodziliśmy. Więc tutaj najczęściej spotykaliśmy się jednak już z uśmiechem, z ulgą i z dużymi słowami podziękowania, ale również były ciężkie rozmowy i sytuacje związane z tragediami, które te osoby miały, bo tak naprawdę woda porwała im dobytek bardzo często całego życia.
Bo pan właśnie widział te zniszczenia i jaki obraz miasta wyłonił się po przejściu fali?
Można to tak naprawdę skwitować jak troszkę jak po wybuchu. Zmiecione z powierzchni ziemi domy, poprzewracane, pozgniatane samochody, powyrywane drogi, słupy. Coś, co wydaje się, że nie powinno być naruszone przez wodę, zakotwiczone głęboko w ziemi. Więc to wszystko tak naprawdę, co na co dzień dla nas jest pewnikiem. Kwestia nieposiadania prądu, dostępu do bieżącej wody. Rzeczy, które dla nas są rzeczą oczywistą, tam nagle zniknęły. I to olbrzymia, olbrzymia tragedia i tak naprawdę trudno się odnaleźć. I stąd też te podziękowania i rozmowy bardzo często miłe i przyjemne, że otrzymali to, czego potrzebowali w danym momencie i liczą cały czas na dalszą pomoc.
A dla was, dla strażaków, czy to było duże obciążenie psychiczne?
Bardzo duże obciążenie psychiczne. Na całe szczęście w Państwowej Straży Pożarnej posiadamy swoich psychologów, którzy są do naszej pomocy. Jeżeli będzie taka potrzeba, każdy z funkcjonariuszy może porozmawiać, może się spotkać. Więc tutaj jest tak naprawdę duża pomoc, plus bycie zespołem. Jedziemy, mimo że z różnych rejonów kraju, to tak naprawdę spotykamy się przy różnych sytuacjach ćwiczebnych, kryzysowych. I można powiedzieć, że mimo, że jest nas stosunkowo dużo, to tak naprawdę w większości się znamy. I to też bardzo pomaga wieczorem w obozowisku. Tak samo ludzie przychodzili, karmili nas, jedli z nami, my pomagaliśmy. To wszystko jest jedna wielka społeczność, która, tak jak wielokrotnie Polacy pokazali, potrafią być jednością.
I tym zdaniem, że Polacy potrafią być jednością, działaliście wszyscy jak jedna wielka społeczność. Kończę rozmowę z panem Tomaszem Kubiakiem. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję.
A my przechodzimy do Wyspy Puckiej, tego co ewentualnie może się wydarzyć, czyli ten taki najbardziej odległy scenariusz, ale jednak brany pod uwagę, czyli ewakuacja mieszkańców wyspy. Przejdę tutaj do WOPR-u. Jakie działania podejmuje WOPR w tym zakresie?
My przede wszystkim, tak jak już było wspomniane na początku, oddaliśmy wszystkie nasze siły i środki pod dyspozycję pana wojewody zachodniopomorskiego, jak i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. I tutaj nasze działania na ten moment skupiają się na działaniach prewencyjnych, czyli przygotowywaliśmy worki, które jeżeli będzie taka potrzeba, będą rozdysponowane i układane tak, aby te wszystkie wały umocnić. Jeżeli mówimy tutaj o tych takich sytuacjach już naprawdę ekstremalnych, o ewakuacji osób z Wyspy Puckiej, które, jak wszyscy mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jako szczecińskie WOPR jesteśmy w posiadaniu dwóch łodzi płaskodennych, które posiadają otwierany dziób i są przystosowane do tego, aby pływać na wodach powodziowych. Są to łodzie, które mają bardzo małe zanurzenie, są w stanie wpływać w rejony zalane, a dzioby, przez to, że są otwierane, mają możliwość ewakuowania osób na przykład na wózkach inwalidzkich, czy osoby leżące. Także tutaj nawet jeżeli będzie sytuacja na tyle ekstremalna, że nie będzie można dojechać na Wyspę Pucką, no to wtedy razem wspólnie ze Strażą Pożarną będziemy po prostu w te rejony dopływać.
A czy dla też waszej pracy nie lepiej by było jednak, żeby mieszkańcy, którzy tam na stałe zamieszkują tę wyspę, teraz na ten taki niebezpieczny okres jednak się wyprowadzili?
Ja myślę, że to przede wszystkim jest pytanie do mieszkańców, którzy zamieszkują Wyspę Pucką, czy oni by chcieli, a dwa, że niestety tutaj te decyzje są podejmowane przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i my jako WOP takich decyzji nie podejmujemy.
I tutaj jeszcze przejdę do tematu zwierząt, bo wiem również, że tam różne stowarzyszenia działają i wyłapują dziko żyjące koty i będzie również prowadzona ich ewakuacja, czy wy tutaj jako WOPR też mieliście jakieś szkolenia i przygotowania i rozeznanie na tym terenie, że no tam jednak jest troszeczkę tych zwierząt i dziko żyjących, a także tych trzymanych no, gdzieś w klatkach?
Nasi ratownicy rozeznanie w terenie, jeżeli chodzi o Wyspę Pucką, mają i Wyspa Pucka jest nam bardzo dobrze znana. Wiemy, jak, w które miejsce najlepiej dojechać lub dopłynąć. Jeżeli chodzi o wyłapywanie dzikich zwierząt, to ratownicy szczecińskiego WOPR-u nie są przeszkoleni, ale będziemy tutaj współpracować ze służbami, które takie działania podejmują i takie działania nie są im straszne. I tutaj na pewno, jeżeli będzie potrzeba, aby pomóc zwierzakom, to taka pomoc będzie z naszej strony udzielana.
Ja tu zapytam jeszcze tylko o te dwie drogi dojazdowe i wyjazdowe z wysp. Na ile to jest utrudnienie? I jak słyszałam również takie wypowiedzi, to w momencie no podtopienia wyspy, to czynna będzie tylko jedna droga.
Tak, i moim zdaniem to będzie ta od strony ulicy Gdańskiej, ale wydaje mi się, że tutaj pan Franciszek ma więcej do powiedzenia.
Oddaję głos do Straży Pożarnej.
Tak naprawdę mówimy tutaj o przejeździe kolejowym, pod którym ta woda się gromadzi. Ta woda gromadzi się głównie w czasie powodzi opadowych. Jeżeli jest tam faktycznie deszcz, który się zgromadzi z powodzi w wyniku opadów deszczu, to ta droga może stanowić utrudnienie. Jest to rozpoznane przez służby, więc my to miejsce znamy. Bardzo często ono jest po prostu zalane, więc samochody ciężarowe mają możliwość przejazdu. Dlatego jest utwardzony przejazd od strony Dziewoklicza. Tam pod mostem jest ta możliwość drugiego wyjazdu. Mamy te miejsca rozpoznane. Nie powinno one dla nas stanowić jakiegoś większego problemu, więc mówię, to jest głównie na czas tej powodzi w wyniku opadów deszczu. Teraz w czasie wezbrań, kiedy jest wyższy stan wody, nie mam takiej informacji, aby tam był brak możliwości przejazdu, tak? Bo to naprawdę by się sytuacja powtarzała przy każdym stanie ostrzegawczym, że nie ma wjazdu na Dziewoklicz, znaczy na Wyspę Pucką, tak? Nie mam wtedy możliwości przejazdu pod tym wiaduktem kolejowym, więc my to wiemy, znamy zarządzanie kryzysowe, jest tego świadome, jak to wygląda, więc wracając też do tematu ewakuacji, to oczywiście podejmuje decyzję zarządzanie kryzysowe, my będziemy w tym wspomagać. Wiem, że były też wytypowane miejsca, gdzie ewentualnie te osoby jakby doraźnie zakwaterować, tak?
Także to... Wiem, że to jest na przykład świetlica jednej ze szkół podstawowych, tak?
Nie będę się jakby wypowiadał tutaj za zarządzanie kryzysowe. Wiem, że takie obiekty były wytypowane. Było w tym robione rozpoznanie, gdzie ewentualnie te osoby jakby mogły być ewakuowane, tak? No bo tutaj mówimy o bardzo dużej ilości osób. Więc ten temat jest, mówimy, to jest naprawdę jako tam nie, tak, abyśmy nie brali, nie straszyli społeczeństwa, tak? Według tych wszystkich prognoz nie będzie to konieczne.
A czy z pana punktu widzenia jednak nie lepiej byłoby, żeby no, ci mieszkańcy na te czasy takiego zagrożenia, kiedy jednak może tam przejść ta wielka woda, opuścili po prostu wyspę? Ci, co mogą?
Nie jestem uprawniony, żeby zaapelować o to. Mogę tylko przypuszczać, że kiedy będzie taka konieczność i się pojawi, to na pewno mieszkańcy dostaną tą informację. Wiem, że mamy przygotowane również samochody do rozgłaszania tych komunikatów w celu wsparcia lokalnych służb.
Tak. Czyli jak samochody będą jeździć po Wyspie Puckiej
i ogłaszać, jeżeli będzie taka oczywiście konieczność. Tak jak informowaliśmy w czasie pandemii, były rozgłaszane komunikaty z samochodów służbowych, tak samo i tu w tym momencie też ewentualnie możemy wspierać te działania służb lokalnych.
I najważniejsze komunikaty z waszej strony tutaj do mieszkańców, czego należy przestrzegać, żeby Mieszkańcy byli bezpieczni, a wasza praca spokojniejsza.
Przede wszystkim to musimy słuchać tych komunikatów, które są w przestrzeni publicznej i tymi najważniejszymi na ten moment są komunikaty o tym, aby nie łowić ryb i ich nie spożywać z Odry, aby nie uprawiać żeglugi na Odrze i generalnie stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy służby, które działają na miejscu, a na pewno wtedy będziemy bezpieczni. Tak ogólnie.
Komunikat ze strony straży?
Zdrowy rozsądek. To jest najważniejsze, tak? Abyśmy nie bagatelizowali tego zagrożenia, bo ktoś wydał ostrzeżenie, a my mówimy, jesteśmy od niego mądrzejsi. To tak nie jest. Te decyzje, które są ogłaszane, one są przemyślane, są przedyskutowane, są rozpatrzone wszystkie za i przeciw. I to te decyzje są podejmowane w trosce o bezpieczeństwo właśnie społeczeństwa. Za wszelkie działania odpowiadają służby, czyli tutaj właśnie monitorowania, obwałowania. Nie musimy tego kontrolować, czy służby są tam na miejscu. Jesteśmy. Mamy wyznaczone godziny do patrolowania. Wykorzystujemy również drony. Tak jak na terenie Szczecina mamy drony, które też w zasobach straży i patrolujemy te obwałowania. Wszystkie jakieś zgłoszenia, które były dotyczące uszkodzenia czy to wałów, czy grobli, bo tu też wchodzą różnica pojęć, więc my to wszystko przekazujemy, również sprawdzamy. Tak jak byliśmy w dniu wczorajszym w pobliżu rzeki Chełszcząca. Wszystkie te sygnały od społeczeństwa sprawdzamy, analizujemy i naprawdę wiemy, co robimy. Jesteśmy w tym profesjonalistami, odrobiliśmy lekcje, więc te wszystkie sygnały, które dostajemy, żeby przestrzegać, słuchać się poleceń, to naprawdę nam pomoże. A w przypadku, gdyby doszło faktycznie do jakiegoś zalania jakiegoś terenu, jeżeli będzie potrzebna pomoc społeczeństwa, to my poprosimy, a zbyt duże nagromadzenie się gapiów utrudnia prowadzenie tych działań.
Przed nami ostatnie minuty dzisiejszej kawiarenki politycznej. Czego pana jako ratownika uczy ta powódź?
Nas przede wszystkim tego, że te wszystkie szkolenia, które przechodzimy i ćwiczenia, które organizujemy, są po to, abyśmy byli lepiej przygotowani. I tutaj kolejny raz jesteśmy przekonani, że jesteśmy po prostu odpowiednio przygotowani i ten sprzęt, który przez te wszystkie lata był kupiony i specyficznie wybrany do terenu miasta Szczecina, jest odpowiednio dobrany, jest gotowy do użycia i jeżeli tylko zajdzie taka konieczność, no to my jako organizacja pozarządowa, stowarzyszenie posiadająca w swoich szeregach przede wszystkim ochotników jest gotowa do tego, aby pomóc tutaj całej społeczności miasta Szczecina.
Czy te doświadczenia pokazują również, że wasza jednostka powinna być wyposażona jeszcze w jakiś dodatkowy sprzęt, żeby lepiej nieść ratunek?
My zawsze chętnie przyjmiemy jakiś nowy sprzęt, który będzie jeszcze bardziej podnosił naszą sprawczość i profesjonalizm.
O jakim sprzęcie byście marzyli?
Tutaj jest lista nieskończona. Ja mógłbym przez bardzo długi czas o tym sprzęcie mówić, ale...
A co jest najwyżej tej listy?
No my jesteśmy taką organizacją wodną, więc tutaj zawsze w pierwszej kolejności myślimy o tych jednostkach pływających, chociaż na ten moment mamy naprawdę bardzo duże zaplecze, jeżeli chodzi o jednostki pływające, które są dostosowane zarówno do działań powodziowych, jak i do poszukiwań na otwartych wodach. Mam tutaj na myśli zalew czy jezioro Dąbie. Zarówno te akcje możemy prowadzić w dzień, jak i w nocy, więc jesteśmy przygotowani i czekamy na dyspozycję.
Na dyspozycję czeka również Straż Pożarna. I tutaj również zapytam, jak pan obserwował to, co się działo na południu Polski? To jakie wnioski, jakie doświadczenia?
Te działania, które prowadzimy w czasie powodzi, są specyficzne. One są długotrwałe. To nie są działania jednodniowe, dwudniowe, tylko trwają po kilkanaście dni i trzeba racjonalizować siły i środki, którymi mamy. Nie sposób jest wysłać wszystkich, pozostawiając inną część Polski bez ratowników, bez sprzętu, ale jednocześnie koordynowanie tak zwanych podmian osobowych. Strażacy, którzy są w działaniach, pracują po 12, czasem więcej godzin, więc jest konieczna rotacja. I może być tak, że tych strażaków momentami gdzieś w danym miejscu jest mniej, ale to się odbywa na zasadzie takiego zbilansowania, zmęczenia.
Czyli wniosek, że jednak należałoby zwiększyć tutaj zasoby Straży Pożarnej?
Nie, do takiego wniosku nie dojdę. Oczywiście ci strażacy, którzy byli na miejscu, była ich wystarczająca ilość, aby pracowali efektywnie i nie było tak zwanego jakiegoś takiego chaosu, tak? Że w którymś miejscu mamy ludzi, którzy niepotrzebnie tam są, tak? Więc dlatego były też różnego rodzaju apele, aby nie udawać się oddolnie na miejsce zdarzenia, bo wtedy służby nie wiedzą, kto jest na miejscu, bo nie ma tego przepływu informacji między powiatami, województwami. Dlatego te wszystkie schematy, które mamy wypracowane od wody, właśnie po to są, żeby w czasie takich zdarzeń móc przedysponować siły, na przykład tak jak mamy na terenie naszego województwa, z innych powiatów w celu wsparcia naszych działań tutaj w Szczecinie, jednocześnie nie obniżając potencjału danego powiatu, bo życie toczy się dalej i nadal gasimy pożary, nadal dojeżdżamy do wypadków, nadal te zdarzenia są, więc musimy to racjonalizować. I tak jak był kontener pompowy z pompami szlamowymi, jak i dużej wydajności na południu Polski ze Szczecina, one wróciły w zeszłym tygodniu. Ci strażacy, którzy byli, ten sprzęt już został, jakby wszyscy wrócili, nikt nie odniósł jakichś tam większych obrażeń, więc mogą normalnie ci strażacy funkcjonować, już wypoczęli. Sprzęt został przygotowany do dalszych działań, więc jest z powrotem przygotowany do ewentualnej wypompowywania wody. Tutaj jakbyśmy mieli taką konieczność.
Czy wy tutaj w regionie macie również taką listę życzeń sprzętu, które wam by się jeszcze przydał do różnych akcji?
To jest bardzo trudne pytanie, bo nie o to chodzi, abyśmy zgromadzili wszystko, co mamy, bo oprócz tego sprzętu, który jest, trzeba go również otrzymać, trzeba go również o niego zadbać, więc i również go utrzymać w odpowiednich warunkach, tak? Czyli to nie jest tylko tyle, że dostaniemy sprzęt. Oczywiście każdy nowy sprzęt, który wymienia nam sprzęt, który się zużywa, jest mile widziany, ale to się odbywa w przemyślany sposób, są robione zapotrzebowania w zależności od tego, co się nam zużyje, to nabywamy nowe.
I bardzo dziękuję za rozmowę, a ja jeszcze powtórzę komunikat naszych gości do mieszkańców, którzy prosili o zdrowy rozsądek oraz o to, żeby stosować się do wszelkich komunikatów powodziowych, które zagwarantują mieszkańcom regionu bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostańcie z Radiem Szczecin.